Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest Mateusz Gibała, polityka po nordycku. Zachęcam serdecznie do tego, żeby czytać na Twitterze X, również materiały na portalu Business Alert. Mateuszu, kłaniam się nisko.
Dzień dobry, cześć.
Dania sięgnie po kobiety po raz pierwszy do sił zbrojnych. Skąd ta decyzja duńskiego rządu?
Decyzja przede wszystkim jest spowodowana kwestią bezpieczeństwa i jak największą ilością osób zwerbowanych do wojska, bo to jest potencjalnie dobre dla Danii. Dla Danii to są przede wszystkim istotne zmiany w swojej polityce obronnej. One obejmują nie tylko wydłużenie służby wojskowej z 4 do 11 miesięcy, co też jest ważne w tym aspekcie, ale także właśnie to wprowadzenie kobiet, żeby była równość. Kluczowym słowem jest tutaj równość między kobietami a mężczyznami, co podkreśla władza duńska. Sam powrót kobiet, jak czytałem na stronach rządowych, to ma być wprowadzony od 2026 roku. Sama premier Fredriksen była tym inicjatorem tej zmiany, żeby coś takiego wprowadzić. Zaznaczyła, pamiętam, w wywiadzie, że Dania powinna osiągnąć pełną równość w wojsku, jak i w całym społeczeństwie i w każdej dziedzinie. Bodajże z tego, co pamiętam, Dania jest trzecim państwem europejskim, które nałoży na kobiety obowiązek służby wojskowej, bo bodajże Norwegia i Szwecja w 15 i 17 roku wprowadziły to wcześniej. Dla samych Duńczyków ta zmiana początkowo była kontrowersyjna. Społeczeństwo miało mieszany stosunek do tego. Uważało, że to jest trochę za szybkie i powinno się jednak to troszeczkę później wprowadzać. Jednakże teraz, jak robię research, to widzę, że mimo wszystko to ma bardziej pozytywny odzew niż negatywny. Ta sama opozycja, jak na początku krytykowała, jak to ma zwyczaju w Danii, to teraz już jest opinia na zasadzie, no może wcześniej byliśmy przeciwko, ale teraz uważamy, że wobec działań Rosji jest to w porządku i trzeba to wprowadzić, żeby zwiększyć ten swój potencjał w obronie cywilnej.
To ile kobiet potencjalnie może wejść w kamasze? To znaczy też o jakich liczbach, statystykach mówimy?
Duńskie władze ogłosiły, że ta liczba osób podlegających każdego roku obowiązkowej służby wojskowej zwiększy się maksymalnie do 5 000 rocznie. I wraz właśnie z tym jest ten wydłużony czas obowiązkowej służby. To też się łączy z tym, że będą zwiększone wydatki na obronność, bo w tym samym czasie Dania chce osiągnąć te 2% PKB, które na to wymaga. Obecnie wydawała tak między 1,5% swojego PKB, więc na pewno to nie zadowalało członków i USA, a teraz jednak jest to większe nastawienie na to, żeby jak najwięcej wydawać. To samo widzimy w Norwegii, która po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem również mówiła o tym, że trzeba jak najwięcej zwiększać i sam ten pomysł o 3% wydawania na PKB nie jest wcale nierealny. Duńczycy to samo uważają zresztą. Były rozmowy między polskim rządem a duńskim w tej kwestii już w lutym, kiedy było spotkanie ministrów obrony narodowej. Oni wtedy rozmawiali o tym, że trzeba jak najwięcej członków NATO zachęcić do tego, żeby więcej i szybciej wydawać na obronność, bo zagrożenie z Rosji, szczególnie na państwa bałtyckie, jest całkiem realne, a jeśli jest całkiem realne na państwa bałtyckie, to również na Polskę i Danię w przyszłości. Że to bezpieczeństwo sojuszu będzie i jest zachwiane w tym momencie, dlatego uważam, że Polska i Dania jak najbardziej przewodzić w Morzu Bałtyckim wśród państw NATO, by po prostu priorytetem na następne lata było to bezpieczeństwo w regionie.
Armia duńska liczy od 7 do 9 tysięcy żołnierzy zawodowych, oczywiście nie liczymy poborowych, tych, którzy przychodzą szkolenie.
Tak, dokładnie. Może nie jest to imponująca liczba, ale wiadomo, jak na warunki duńskie, większość osób mówi, że optymalna. Wiadomo, chce się zwiększać tą liczbę, żeby była jak największa i żeby zwiększać ten potencjał, o którym mówimy od początku, ale też trzeba mierzyć czasami siły na zamiary, też to, że młodsze duńskie społeczeństwo też nie wyrwie się w kamasze, mówiąc kolokwialnie. I może jest ta mobilizacja, widzę nawet większe poparcie wśród młodych do służby wojskowej od 22 roku, ale też nie możemy tego nakazywać, żeby było jak najwięcej. Uważam, że jakby duński rząd wprowadził jakiś nakaz służby wojskowej, to nie odbiłoby się to dobrze w społeczeństwie.
Jeżeli chodzi o kobiety, jak zareagowały środowiska też, powiedzmy, nie wiem, czy można mówić o jakichś środowiskach feministycznych, tych, które dbają o prawa kobiet, też instytucji, organizacji zrzeszających kobiety.
Mamy dwa różne stanowiska. Jedni mówią, że to bardzo dobrze, drudzy, że nie powinno się kobiet mieszać z wojskiem i wprowadzać takich nakazów. Więc jedni mówią tak, drudzy mówią nie. I tutaj widać, że jest troszeczkę podział, ale jednak w większości te instytucje są za, uważają, że w obecnej sytuacji geopolitycznej no, jest to tak naprawdę mus, bo inaczej to Dania będzie czuła zagrożenie. Zresztą pamiętajmy o tym, że Dania cały czas jest zagrożona cybernetycznie, ta walka w sieci trwa, dezinformacja rosyjska cały czas chce prężnie działać na terytorium duńskim. Zresztą nawet ostatnio były te protesty rolników, również widziano postulaty typu, żeby Putin zrobił porządek w Danii, czy żeby wprowadzić komunizm, więc jest ta siatka rosyjska, która chce mącić w społeczeństwie i to jest główne zagrożenie, o czym też społeczeństwo i władza wiedzą, bo znowu wrócimy do 22 roku. Do wojny na Ukrainie, kiedy to się tak naprawdę zwiększyło. Członkostwo Szwecji i Finlandii również zwiększa to zagrożenie, bo zainteresowanie Rosji na region nordycki wzrasta. I moim zdaniem teraz Duńczycy dobrze robią pod tym względem, że chcą wspierać Szwecję i Finlandię i chcą jak najlepiej działać w kwestii wojskowej przede wszystkim, a nie światopoglądowej, czyli mamy tę zmianę trochę polityki, żeby zadbać o to bezpieczeństwo, a inne sprawy odłożyć troszeczkę na bok.
Pobór kobiet również Norwegii i Szwecji, czyli odpowiednio 2015 i 2017 rok.
Tak, pamiętamy, że wtedy to było dość kontrowersyjne, dość innowacyjne również, ale widać teraz po latach, że się dobrze przyjęło i jest to też także wskazówka dla Polski, bo pamiętam, że Radosław Sikorski może nie wybrał dobrej daty, bo to był 8 marca, ale również zapowiedział, że takie plany są w Polsce, również postrzegane dobrze i chcą to wprowadzić, więc uważam, że dla Polski przykład norweski i szwedzki przede wszystkim byłby dobrym w tym aspekcie, ponieważ Szwedzi i Norwedzy obecnie nie narzekają na ten pobór kobiet. Uważają, że to wzmocniło ich potencjał wojskowy. I też widzimy nawet w social mediach, że lubią się tym chwalić, że są kobiety, że kobiety w Norwegii i Szwecji są dobrze zmobilizowane, że są dobrze szkolone i wcale to nie jest ujma, że kobieta jest w wojsku, tylko że to powinien być dobry aspekt i czymś, co powinno się wojsko chwalić i to wdrażać.
Tak, Dania wydała w zeszłym roku, jeżeli chodzi o swoje PKB, 1,4% na obronę brutto. W ciągu najbliższych 5 lat ma zwiększyć wydatki, no, żeby osiągnąć ten cel natowski 2%. O tym mówił Mateusz Gibała, polityka ponadnordycka. Kłaniam się nisko, dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.